Fraport z Kijowa.
Minęła 9.30 na Ukrainie, 10.30, 264 dzień wojny. Mówi do Państwa Artur Żak, kłaniam się nisko z Lwowa, a realizuje tę audycję dla Państwa Szymon Dąbrowski. Na wstępie krótkie informacje z ogarniętej wojną Ukrainy. Po klęsce w obwodzie chersońskim Rosja intensyfikuje swoje działania w obwodzie donieckim. O tym informuje codzienny raport Instytutu Studiów nad Wojną. Według analityków Rosjanie raczej nie odniosą znaczących sukcesów operacyjnych, chociaż z czasem mogą zdobyć Bachmut, oczywiście kosztem ogromnych strat. Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja dopuściła się takich samych zbrodni w obwodzie chersońskim, jak w innych regionach Ukrainy. Według niego śledczy udokumentowali już ponad 400 przestępstw popełnionych przez rosyjskich żołnierzy. Wśród zabitych są zarówno cywile, jak i ukraińscy żołnierze. Lokalne władze wzywają mieszkańców Chersonia i wyzwolonych miejscowości w obwodzie chersońskim do ewakuacji w bezpieczne regiony Ukrainy ze względu na możliwe ostrzały ze strony wroga. W obwodzie ługańskim wyzwolono już 12 miejscowości. Ukraińscy obrońcy mają możliwość uderzania w magazyny amunicji głęboko na tyłach wroga. O tym poinformował szef administracji wojskowej obwodu. Ukrzeliznycja rozpoczęła sprzedaż biletów na pierwsze pociągi do Chersonia, Symferopola, Mariupola, Ługańska i Doniecka. To projekt charytatywny Bilet do Zwycięstwa, który jest wspólnie organizowany z platformą United24. Z biletów do miast znajdujących się obecnie pod kontrolą rosyjską będzie można korzystać po wyzwoleniu tych miejscowości. Te wiadomości jak zawsze przygotowała nasza redakcyjna koleżanka Daria Gordijko. I teraz przejdziemy do kolejnego etapu programu. Od kilku dni nasi koledzy, gospodarz raportu z Kijowa, audycji Raport z Kijowa, a także Wojciech Jankowski, korespondenci Radia Wnet na Ukrainie, przebywają nas na wyprawie wojennej. Na wyprawie, która jest daleko na wschód od miasta, w którym mieszkam, od Lwowa, jeszcze dalej od Warszawy, czy też innych miejscowości w Polsce. Halo, halo, Pawle, czy się słyszymy?
Dzień dobry, Artur. Kłania się Paweł Bobołowicz.
Wojciech Jankowski.
I tak, jak powiedziałeś, rzeczywiście jesteśmy dosyć daleko, bo jesteśmy we wschodnich obwodach Ukrainy. Ostatnie dwie doby spędziliśmy z Wojtkiem w pobliżu, na tym kierunku bachmuckim, w tym rejonie, gdzie są prowadzone intensywne działania wojenne i w tym regionie, który stał się teraz zapewne główną osią w konflikcie, w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, bo po tym, jak został wyzwolony Cherson, wygląda na to, że rzeczywiście główny ciężar uderzeń może przenieść się w te okolice. Przez ostatnie dwie doby bezpośrednio mogliśmy obserwować, jak wygląda życie zarówno cywilów, którzy pozostali na tym terenie, i jak wygląda też życie ukraińskich żołnierzy. Wizjonie towarzyszyliśmy też wizycie pani wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej tej polskiej, o czym za chwilę opowiemy, ale może trochę tych informacji i refleksji naszych po pobycie bezpośrednio na kierunku bachmuckim, bo tutaj obserwowaliśmy to miejsce z wielu właściwie perspektyw. Wczoraj mieliśmy możliwość przebywania w Bachmucie. Byliśmy w takim miejscu, które jest miejscem, które znamy z normalnego, codziennego życia, a teraz obserwujemy na niebie ukraińskie myśliwce, które bardzo nisko przemierzają nad ulicami, gdzieś właśnie na wschodzie. To jest ten widok, który zawsze mnie cieszy, bo to oznacza, że Ukraina jest w stanie też kontrolować niebo. Ale wracając do Bachmutu, odwiedziliśmy wczoraj targowisko bachmuckie. Jedno z targowisk, o którym opowiadałem Państwu w sierpniu, zostało całkowicie zniszczone. Tam spadły bomby, ale ludzie jakoś starają się żyć i przenieśli się w inne miejsce. W tym miejscu, chociaż pomimo tego, że od razu, jak jak tam się pojawiliśmy, było słychać wybuchy i to nie tak odległe wybuchy, takie, które w osobach takich jak my, które przyjechały z daleka, wywołują poczucie zagrożenia, to pomimo tej całej sytuacji po prostu odbywał się tam w miarę, nazwijmy to, normalny handel. Ktoś sprzedawał mięso, ktoś sprzedawał papierosy czy ziemniaki, jakaś odzież, ale atmosfera była zupełnie inna niż to, co obserwowaliśmy wcześniej. Od razu udało się wyczuć, a właściwie nawet usłyszeć wprost to napięcie i niechęć do tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, niechęć do dziennikarzy. Twierdzono, że jak tutaj się pojawiliśmy, to za chwilę w ślad za nami pojawią się też rosyjskie rakiety, chociaż nie było to nazywane, że są to rosyjskie rakiety, bo osoby, które akurat tam spotkaliśmy, to były osoby, które były nieprzychylne Ukrainie. Ukraińscy żołnierze bardzo często wykorzystują takie określenie, mówią na nich żduny, to słowo, które pochodzi z języka rosyjskiego czasownika ждать, czyli czekać, czyli ci, którzy czekają, a czekają na wejście Rosjan, bo takie osoby niestety na wschodzie Ukrainy też pozostały i chociaż jest to niewątpliwie margines tych osób, które tutaj mieszkają, to wśród tych, którzy pozostali w tych rejonach prowadzenia bezpośrednich walk, być może nawet w tym momencie jest to pokaźna grupa, bo właściwie wszyscy inni, ci, którzy czują się Ukraińcami, albo walczą, albo mogli wyjechać gdzieś w głąb Ukrainy do swoich rodzin, albo wprost wyjechali jeszcze dalej, w tym do Polski, bo tak naprawdę z punktu takiego widzenia racjonalnego ciężko jest zrozumieć, dlaczego ktoś chce pozostać w terenach, które znajdują się w środku ognia i w miejscu, gdzie mogą wejść wojska rosyjskie.
Zastanawiam się, czy to jest przypadek, czy nie, ale ta agresja, bo to była słowna agresja, dość ostre słowa tam padały ze strony tych osób, to byli ci, którzy prowadzili tam handel, to byli sprzedawcy. Natomiast ci, którzy stali w kolejce, przynajmniej ja nie zaobserwowałem tego, nie wiem jak Paweł, ci nie wygrażali nam, ani nie używali jakichś deklaracji dotyczących tego, że powinniśmy jak najszybciej opuścić to miejsce.
Cały czas to są tereny oczywiście, gdzie trwa alarm przeciwlotniczy. W trochę dalszych terenach od Bachmutu też w ciągu ostatniej doby obserwowaliśmy alarmy przeciwlotnicze. Skutecznie pracuje, tak to się tutaj nazywa, ukraińska obrona przeciwlotnicza, która zestrzeliwuje te pociski, rakiety, które lecą na teren Ukrainy. Ale byliśmy też trochę dalej od tej bezpośredniej strefy walk. Byliśmy na tych terenach, które przez jakiś czas, prawie pół roku, były pod rosyjską okupacją. Byliśmy między innymi w mieście Izium. To miasto, które to, co zrobili tam Rosjanie, robi bardzo tragiczne wrażenie i budzi bardzo głębokie emocje, bo miasto jest bardzo zniszczone. Pomimo tego, że od września, od kiedy weszła tam armia ukraińska, widać, że mieszkańcy, władze starają się przywrócić je do normalności. Gdy relacjonowałem państwu we wrześniu, jak wygląda sytuacja. Mówiłem o tym, że są problemy z prądem, z gazem, a teraz z wodą, a teraz słyszeliśmy, że te podstawowe media już funkcjonują, że można tam żyć, że widzieliśmy też zresztą, że otwierają się sklepy, ale jednym z bardzo poważnych problemów pozostaje kwestia pomocy medycznej, bo pomoc medyczna też ucierpiała na tym terenie i to w sposób taki bezpośredni w Iziumie, jak zresztą w wielu miejscach został zniszczony szpital. Rosjanie nie zostawiają przy tych ostrzałach bezpiecznie obiektów cywilnych, wręcz przeciwnie, właśnie te obiekty są atakowane, nie tylko infrastruktura energetyczna, ale właśnie chociażby szpitale, szkoły, przedszkola. W Iziumie to oznaczało, że ludzie mieli przez czas okupacji też utrudniony dostęp do opieki medycznej. I widzieliśmy wczoraj tam polskich medyków, którzy pomocy takiej doraźnej udzielali w centrum miasta, dysponując przenośnym sprzętem do przeprowadzenia podstawowych badań, czy też lekarstwami. Ale też w Iziumie byliśmy świadkiem bardzo ważnego wydarzenia, o którym opowie Wojtek.
Mówimy tutaj o wydarzeniu, o którym już wspominaliśmy w poranku w net, mianowicie strona polska, pani marszałek Gosiewska ustaliła z premierem naszym Mateuszem Morawieckim, że pewne stanowiska medyczne dla strony ukraińskiej. Jest to wszystko uzgadnione ze stroną ukraińską i właśnie w Iziumie pierwsze z takich 12 stanowisk, czyli będących czymś na kształt szybkiego miejsca dawania pomocy medycznej, zastępującym rozbitą infrastrukturę szpitalną, mającą dać szansę ludziom chorym. Pierwsze takie stanowisko zostało w Iziumie oddane wczoraj przy również uczestnictwie ministra.
Wiceministra zdrowia, który uczestniczy w tych wydarzeniach i też w innych punktach jest i stara się być obecny. Są ukraińskie władze. No, to, co zrobiło na nas wielkie wrażenie, to kontrast. Obserwowaliśmy ten całkowicie nowy, wyposażony punkt pomocy medycznej, który ma pomóc tym, którzy udzielają pomocy bezpośrednio przecież w strefie, która jest bardzo bliska do frontu, i widzieliśmy zrujnowany szpital.
Zrujnowany szpital, który był jednym z wielu budynków, o tym już wspominaliśmy dzisiaj w poranku. Izium rzeczywiście robi wstrząsające wrażenie. Jedno z miejsc, które zostało zniszczone w czasie tych działań wojennych. A wracając jeszcze do tych ludzi, którzy są na miejscu, rozmawialiśmy z ludźmi, z Polakami, naszymi rodzinami byli tutaj z pomocą medyczną i pytaliśmy, co jest głównym problemem. I okazuje się, że przez te miesiące braku dostępu do pomocy medycznej ludzie mają nawet przy takich zwykłych chorobach przeciągłych, które się zdarzają, mają później poważne problemy medyczne. Może to się odbić za kilka miesięcy, nawet może za lata, ale my wracamy do przekazania, bo to było główne wydarzenie, w którym byliśmy, do przekazania tego punktu medycznego. Na miejscu była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która zamieniła z nami kilka słów.
I możemy posłuchać tych słów.
Pani marszałek, znajdujemy się w Iziumie. To jest kolejna ważna polska inicjatywa.
Tak, w porozumieniu z ukraińskim Ministerstwem Zdrowia, w zasadzie po moim spotkaniu z panią wiceminister i otrzymanych informacjach o zniszczeniu całej infrastruktury medycznej, wspólnie z premierem Morawieckim podjęliśmy decyzję o tym, by wesprzeć Ukrainę również w tym zakresie. Będziemy teraz stawiać takie mobilne, kontenerowe punkty medyczne, przychodnie medyczne oraz miejsca dla medyków, gdzie będą mogli po prostu odpocząć, nabrać siły, zaopatrzyć się w lekarstwa. W planie, w naszym projekcie, te punkty, które będziemy otwierać, będą też stale zaopatrywane w środki medyczne, tak by mogły po prostu służyć pomocą miejscowej ludności, ludności cywilnej, pozbawionej tej opieki w wyniku tej dramatycznej agresji rosyjskiej, wymierzonej właśnie w ludność cywilną.
Czy pani marszałek miała możliwość, bo czasu pewnie nie było dużo, żeby zobaczyć te zniszczenia tu w Iziumie?
No przez Iziumie jeszcze nie, natomiast no, przejechaliśmy przez Izium. To jest widok dramatyczny, zniszczone domy, gdzie żyła miejscowa ludność. Nie gdzie stacjonowało wojsko, tylko tu właśnie, gdzie żyli ludzie, więc jest to ewidentnie zbrodnia wojenna. Kolejna, jedna z wielu, które widzimy, które obserwujemy, które odnotowujemy i które, mam nadzieję, jestem pewna, spotkają się z należytą karą. O to musimy zabiegać, o to musimy walczyć, bo taki terroryzm, jaki płynie z Moskwy, musi skończyć się należytą karą. Zwycięstwem Ukrainy, ale potem rozliczeniem właśnie tych zbrodni i odszkodowaniami oczywiście.
Tak mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska w Iziumie wczoraj. Pani marszałek oczywiście śledzi zbrodnie rosyjskie na wschodzie Ukrainy, bo była autorką wielkiego raportu dotyczącego zbrodni tuż po rozpoczęciu tej pierwszej fazy agresji, a teraz oczywiście też śledzi te sprawy. I przenosimy się do Lwowa. Na miejscu jest Artur Żak, który na pewno ma dla państwa jakiś ciekawy utwór.
Oczywiście rozrzut kilometrowy jest ogromny, tak jak mówiłem na początku, to jest grubo ponad 1500 kilometrów pomiędzy Warszawą i tym miejscem, gdzie są nasi korespondenci Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski. Mam nadzieję, że pozostaniecie jeszcze na linii, macie możliwość pozostania na antenie, a dla wszystkich, a także dla was, utwór twórcy ukraińskiego Grabar i tytuł utworu prozaiczny, trzy litery A, 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 A. Grabar i utwór A, A, A. Pawle, Wojtku, słyszymy się?
Tak, oczywiście, słyszymy się, Arturze, i wiemy, że interesowałeś się zresztą nie tylko ty naszymi dalszymi planami, co będziemy robić. Zazwyczaj staramy się unikać opowieści o tym, co ma się wydarzyć w przyszłości, ale ponieważ te plany zmieniliśmy, o czym za chwilę, to teraz zdradzimy w pewnym sensie, gdzie pojedziemy, bo nasz kierunek to południe.
Nasz kierunek to południe. Tutaj w czasie tej trasy dowiedzieliśmy się o tym, że Cherson został, no właśnie, jakie użyć określenia. Cherson jest wolny. Jest wolny. Cherson jest wolny i uznaliśmy, że w takiej sytuacji niestety nie wybierzemy się tam, gdzie teraz jest Dmytro Antoniuk, tylko wybierzemy się właśnie do tego miasta.
A Dmytro Antoniuk jest w Kijowie i w ten sposób spróbujemy z Donbasu przekazać głos Dmytrowi, który dzisiaj będzie obserwować ważne wydarzenie, to wydarzenie, na które też przyjadą ważni polscy politycy, ale ono jest istotne też, bo dzieje się w sytuacji, w której Ukraina jest pogrążona w wojnie, a jednak Polska w jeszcze jeden ważny, dyplomatyczny sposób chce pokazać, że potrafi być z Ukraińcami nawet w takiej sytuacji. Dmytrze?
Tak, jestem, witam serdecznie Wojtku, Pawle i za chwilę już zbieram się, wyjeżdżam do centrum Kijowa, gdzie dzisiaj odbędzie się oficjalnie otwarcie nowej placówki Instytutu Polskiego w Kijowie i placówka to nie jest zwykła, a no po prostu wspaniały budynek, kamienica, w której teraz można będzie robić dużo różnych kulturalnych kulturalnych rzeczy, tak. Tak, tak.
Mieliśmy okazję ten budynek razem oglądać, Dmytrze, jeszcze przed otwarciem. Byliśmy tam też z Wojtkiem Jankowskim. Wtedy w drodze do Mikołajowa to budynek, w którym rzeczywiście oprócz tych pomieszczeń biurowych, które były też i w poprzedniej siedzibie Instytutu Polskiego, ale znajdzie się między innymi sala wystawowa, a nie tylko.
Tak, i bardzo ważne, że w tej nowej placówce też jest pomieszczenie podziemne, gdzie można nawet spokojnie sobie pracować w czasie alarmu, co jest dla Ukrainy i dla Kijowa szczególnie ważne. Także nawet jeżeli dzisiaj będzie alarm powietrzny, to nam nie zawadzi kontynuować naszą imprezę.
Ale też te pomieszczenia to nie tylko schrony, ale znajduje się tam sala kinowa mieszkańcy Kijowa, którzy zechcą, będą mogli oglądać tam polskie filmy. Warto dodać, że polskie filmy można było oglądać też w poprzedniej siedzibie Instytutu, ale to było małe pomieszczenie biurowe. Dzisiaj to jest naprawdę już sala, która może pełnić funkcję takie właśnie do prezentacji, do pokazania filmów, być może jakiś wystaw, to robi wrażenie. Istotne jest też miejsce, o czym wspomniałeś, to kijowski Padł, czyli takie akademickie serce. Przecież Kijowa, Dmytrze.
Tak, to nie tylko akademickie, a przypominę Państwu, że przez wieki Padł pełnił funkcję i administracyjnego serca Kijowa po tym, jak Kijów został zniszczony przez hordę Batyja. To kilka wieków życie przyniosło się na Padł akurat i na Padole znajdował się nasz ratusz i tutaj była katedra katolicka i kilka klasztorów katolickich i nie tylko, i prawosławnych oczywiście też. I także Padł jest w centrum Kijowa.
Muszę powiedzieć, że też zawsze miałem wrażenie, że to jest takie miejsce młodzieżowe, że tam jest dużo studentów, tam są kawiarenki. I gdy ty mówiłeś o tym momencie, kiedy właśnie Kijów został, przyszły złe czasy dla Kijowa. Ja pamiętam ten moment, kiedy przyjechałem, a jeszcze Kijów był, zdało się, że będzie otoczony, że będzie zamknięty. To był taki nerwowy moment i pamiętam, że poszedłem na spacer na Padł, nie w okolice tam, gdzie Paweł mieszka. On był kompletnie opustoszały, kompletnie. Ja byłem, miałem wrażenie, że jestem w kadrach jakiegoś filmu o zagładzie nuklearnej, kiedy są tylko budynki, nie ma ludzi i nagle okazało się, że otwarta została chyba pierwsza na Padole kawiarnia i facet, który to prowadził, właściciel, powinienem chyba elegancko powiedzieć, powiedział, że tak, uznali, że to jest ten moment. Za chwilę znaleźliśmy z kolegami taką kawiarenkę, która też już działała, można było tam kiszę zjeść i wtedy nabrałem optymizmu, stwierdziłem, że Kijów wraca do życia, który teraz chyba tym życiem całkiem, nie chcę powiedzieć, że tętnie, ale już normalnie żyje.
Dmytrze, dzisiejsza noc upłynęła spokojnie w Kijowie.
Tak, spokojnie było w Kijowie, chociaż wczoraj był cały dzień, było dwa bardzo długie alarmy, ale na szczęście nic nie spadło na nasze miasto.
Ukraina...
Te alarmy trwały...
Tak,
przepraszam, Pawle, troszeczkę się wtrąciłem. Chciałem tylko jeszcze właśnie nawiązać do Instytutu. Ja jako lwowianin szczerze, Dmytrze, zazdroszczę, że taka placówka powstała w Kijowie. Zazdroszczę, bo we Lwowie by taka placówka też się niewątpliwie przydała dla mieszkańców Lwowa, obwodu lwowskiego, całej ziemi lwowskiej.
No i tak, i Dom Polski we Lwowie w końcu byłby bardzo ważny.
No, no tak. To jest ten niezwykły Dom moment Polski. Na antenie, Arturze, gdy Lwów, Kijów, Donbas i Warszawa mogą ze sobą rozmawiać, ponieważ mamy trochę opóźnienia w tych naszych rozmowach, a każdy z nas chce coś powiedzieć, to dlatego czasami Państwo możecie słyszeć, że nasze głosy się na siebie nakładają. Przepraszamy za to, ale to jest też taki dowód, że nasze radio jest spontaniczne, prawdziwe, a to wszystko, co robimy, jest też autentyczne, tak jak autentyczne życie obserwujemy tutaj z Wojtkiem na Donbasie, w tych miejscach, które znajdują się albo wprost ogarnięte wojną, albo znajdują się w pobliżu wojny. Być może słyszycie Państwo częściowo szum drogi, którą teraz jedziemy, drogi, która jest no, jedną z ważniejszych dróg Donbasu i można by było sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji nie będzie normalnego ruchu, ale jest. On jest bardzo nawet, można powiedzieć, intensywny. Oczywiście widać też bardzo dużo sprzętu wojskowego, ale wzdłuż tej drogi działają restauracje, działają kawiarnie, działają stacje benzynowe. Nawet jak Państwo słyszycie, udało nam się znaleźć miejsce, gdzie jest internet. Podobno czasami trochę nam przerywa łączność, ale jednak mimo wszystko, gdy nie ma się tej pełnej świadomości, wygląda na to, że życie tutaj toczy się normalnie. Arturze, słuchamy Cię.
Pawle, nawiążę jeszcze do tego, co opowiadaliście o tych mieszkańcach, o tych tak zwanych żdunach, którzy czekają przyjścia ruskiego miru. Rozmawiacie też z żołnierzami. Co o takich osobach, które pozostały na tych terenach i jednak sympatyzują stronie rosyjskiej, mówią ukraińscy żołnierze?
Myślę, że oczywiście ich stosunek jest oczywisty do tego, oczywiście oczywisty. To są ludzie bardzo często z zachodniej Ukrainy albo ze środkowej Ukrainy, mówię teraz o żołnierzach, którzy chcieli chronić swojego kraju i spotykają się z jakąś taką zupełnie niezrozumiałym brakiem solidarności, ale niektórzy mówią, no tak, ale to dlatego, że oni nie zaznali tego, co zaznali ci z Izjumu, tak? Ponieważ ci, którzy nie poznali tego ruskiego miru, nie poznali rosyjskiej okupacji, nie wiedzą tak naprawdę, do czego tęsknią. Muszę powiedzieć, że te deklaracje też nie są tak wyrażane wprost, przynajmniej ja, Paweł ma większe doświadczenie, ja się z nimi nie spotkałem, ale gdy się ma do czynienia z taką niezdeklarowaną postacią, z takim ogólnikowym mówieniem, że źle się dzieje, ale właściwie to nie wiadomo, kto jest winien, no to często, tak zresztą twierdzi Paweł Bobołowicz, że często mamy do czynienia z osobą, która ma właśnie te sympatie, czyli jest jest tak zwanym żdunem. Nowe słowo w moim słowniku. Jeszcze dwa dni temu tego słowa nie znałem.
My wczoraj nawet próbowaliśmy wykorzystać w rozmowach z tymi osobami, gdy pojawił się taki element tej słownej agresji, ale taki dosyć silnego nacisku, żebyśmy sobie poszli z tego miejsca. Próbowaliśmy wykorzystać ten argument, że jesteśmy z Polski. On w innych regionach, innych miejscach Ukrainy powoduje, że właściwie otwiera serca, tak to można powiedzieć. Nawet gdy przejeżdżamy przez posterunki, na których są ukraińscy wojskowi, ukraińskie służby i które mają służyć przecież kontroli, mają służyć poważnej czynności i zazwyczaj tak to wygląda, to gdy dowiadują się, że jesteśmy Polakami, bardzo często widzimy taki dobry, ciepły uśmiech albo też słyszymy dobre słowa. Gdy przejeżdżaliśmy przez Ukrainę 11 listopada, to bardzo często słyszeliśmy życzenia z okazji Święta Niepodległości. Akurat tego dnia mogliśmy się zrewanżować też gratulacjami z okazji wyzwolenia Chersonia. Ale to działało w dwie strony i była taka życzliwość. A tutaj wczoraj, gdy użyliśmy tego argumentu, gdy powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, to usłyszeliśmy słowo, to zabierajcie się do swojej Polski. Jedźcie stąd. Także rzeczywiście ta postawa, nerwy są zrozumiałe w tych miejscach, gdzie rozmawialiśmy z ludźmi, ale z kolei agresja w stosunku do państw zachodnich, do nas, no oczywiście ona ma uzasadnienie tylko i wyłącznie w tym, że są to osoby, które przez lata były poddane propagandzie Putina. Tak to też definiują ukraińscy żołnierze, o tym mówią i trochę mają więcej wyrozumiałości. Ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę właśnie do takiego kontrastu, bo i o tym, o czym wspomniał Wojtek, że ci ludzie, z którymi rozmawialiśmy w Bachmucie, nie doświadczyli, całe szczęście, rosyjskiej okupacji. Ale w Izjumie mieliśmy absolutnie inną postawę, bo tam z kolei rozmawialiśmy z panią, która całe swoje życie w pewnym sensie musiała zanegować, bo całe życie twierdziła, że była rosyjskojęzyczna, że na Rosję patrzyła w sposób dobry, nigdy sobie nie wyobrażała, że to może być wrogi kraj, a teraz mówi, że ona nie chce mówić po rosyjsku, mimo tego, że jeszcze ukraińskiego się w pełni nie nauczyła, że nie chce mieć nic wspólnego z Rosją, nie chce żadnej kultury rosyjskiej, że ma dosyć ruskiego miru, tego rosyjskiego określenia, które ma oznaczać rosyjskie wpływy, więc być może niestety takie tragiczne okoliczności powodują, że zmienia się postawę. My musimy już ruszać w dalszą drogę, Arturze, a tobie oddajemy zakończenie raportu z Kijowa.
I na tej pozytywnej nucie kończymy raport z Kijowa. Z Lwowa mówił Artur Żak, z Kijowa Dmytro Antoniuk, z Donbasu Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski. Szymon Dąbrowski realizował tę audycję, a za część informacyjną odpowiadała Daria Gordijko. Kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro.
Raport z Kijowa.